Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Na przykład według wierzeń mieszkańców regionu kaszubskiego, wspomnianego przez naszego radiosłuchacza, pana Andrzeja, nie można się było myć przed grzybobraniem, natomiast powinno się dokonać tego umycia tuż po zakończeniu grzybobrania. A na grzyby nie powinna wybierać się kobieta ciężarna, by nie wpłynęły na nią złe moce, co wynikało z magii związanej z lasem i grzybami, związków grzybów ze światami, a nawet z diabłami. Nieco inną wersję zachowania przed grzybobraniem zapisano także w XIX-wiecznej literaturze naukowej poświęconej etnografii. Przed wyjściem do lasu należało się starannie umyć, aby uniknąć niebezpieczeństw sprowadzanych przez grzyby, na przykład różnego rodzaju choroby, czy też odebranie krowom mleka. Ale też unikano wychodzenia na grzyby w niektóre dni, jak na przykład w dniu świętego Piotra i podwyższenia świętego Krzyża. W czasie grzybobrania nie można było modlić się, a nawet przeżegnać, aby grzyby nie pochowały się pod ziemię, no bo to jednak nieboskie, a diabelskie chyba nasienie. Ale generalnie są te grzyby, czy ich nie ma?
A tutaj są wszyściutkie od wczesnej wiosny. Zaczynamy pod grzybkiem, kurkami, później prawdziwki, czerwone kozaki. Wiadomo, że w zależności od rodzaju lasu, a mamy tutaj wszystkie rodzaje lasów. Od świerkowych poprzez brzozowe właśnie, czerwone kozaki w brzozowych lasach. Tutaj idziemy przez grabowe lasy. W grabowym to tak jak to las mieszany, także i grzyby przeróżne. A jesienią mnóstwo opieniek. Oczywiście maliny, jeżyny, poziomki.
Maliny, jeżyny, poziomki, wszystkie dary lasu. Nie wiem, jak ma się urodzaj jeżyn w stosunku do grzybów. Mówiliśmy o tym urodzaju jagód, że wtedy, kiedy jest dużo jagód, no to nie będzie grzybów. Rzeczywiście w tym roku całkiem sporo jeżyni. To takich pysznych, nasłonecznionych, słodziutkich, także tych leśnych chyba najsmaczniejszych. I czy to tych z tym takim szarawym polotem, czy to tych błyszczących ciemną skórką, rzeczywiście jest ich bardzo dużo, są wyjątkowo smakowite. Czy to oznacza, że nie będzie grzybów? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A może na tych kilka, może na te dwa grzyby w barszcz musimy po prostu jeszcze poczekać. Będziemy czekać i będziemy pamiętać, że borowiki lubią piaszczyste podłoże. Występują w lasach iglastych i dębowych. Albo na podgrzybki najlepiej wybierać się tam, gdzie dużo mchu i gnijących pniaków, w zaroślach i jeżynach rosną zajączki, a w otoczeniu brzóz, jak już mówiliśmy, występują koźlarze. Pod osikami można spotkać owego koźlarza czerwonego, a opieńki w lasach mieszanych. Będziemy szukać, będziemy smakować, będziemy także dzisiaj, podczas naszego leśnego wędrowania wakacyjnego, ciągle jeszcze szukać wody. I to takiej wody w lesie, gdzieś pomiędzy lasem a jakąś polaną i właśnie takim danym źródliskiem, czy też nawet jeziorkiem leśnym, bo tam można przeżyć przygodę.
Pierwszą przygodą, którą miałem, była jednocześnie jedna z najbardziej dramatycznych przygód, a mianowicie o mało się nie utopiłem. Dlatego, że ja pierwszy raz byłem tu bardzo dawno temu, a mianowicie w 1984 roku. I wtedy poznawałem krowie bagno. Wówczas byłem początkującym asystentem na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i prowadziłem poszukiwania miejsc slęgowych błotniaka łąkowego. Błotniaki łąkowe, ptaki drapieżne gniazdujące w szuwarach, występowały między innymi wokół jezior tu na Krowim Bagnie. Tu mamy jezioro Łaskie, dalej jest jezioro Krychowskie, następnie mamy Lubowierz i Lubowierzek. I na tych torfowiskach te błotniaki występują. Starałem się podejść jak najbliżej jeziora i pomiędzy torfowiskiem a lustrem wody, wtedy jeszcze jezioro Łaskie miało lustro wody, w tej chwili zarosło prawie całkowicie, jest obszar tak zwanego pła, splei.
cóż to takiego jest obszar tak zwanego pła, czy też splei, jak mówi i opowiada, tutaj zaczął tak naprawdę opowiadać nam fascynującą historię pan dr Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, główny specjalista do spraw ochrony przyrody, specjalista naukowy w projekcie Wzmocnienie Południowo-Wschodniej Metapopulacji Wodniczki w Polsce, zwłaszcza właśnie na naszym rejonie lubelskim. Drodzy Państwo, cóż to takiego jest ta spleja, cóż to jest to tak zwane pło. Regionalne nazwy, jeśli chodzi o nazwę spleja, bardziej ta naukowa, geograficzna czy też botaniczna, po prostu to pło. Cóż to takiego jest? Proszę nam to spróbować opisać, proszę nam to spróbować wyjaśnić. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Jest obszar tak zwanego pła, splei.
I cóż to za obszar? O to Państwa pytamy. Trzy literki. P-L-O. Pło. Cóż to takiego może być, Pani Krystyno? Dzień dobry.
Dzień dobry, Panie redaktor, wszystkim słuchaczom. Przypomniało mi się jeszcze z lat dzieciństwa, tak nad tymi jeziorami, gdzie takie pałki, znaczy to były takie stawy, gdzie te rosły pałki, no i te stawy były zarośnięte, czyli to jest taki kożuch roślin torfowiskowych. Bo tam później się nie dało właśnie wchodzić na te torfowiska. Takie, i one występują na wodzie właśnie w formie formie pływającej wyspy, czyli te rośliny, ta zieleń, która jest blisko brzegów tego stawu, takiego bagna, ona się odrywa i powstaje na tej wodzie taki kożuch właśnie roślin torfowiskowych.
Bardzo pięknie nam Pani to wszystko tutaj wyjaśnia.
Właśnie, powstają one z odrywania właśnie, tak jak mówiłam, tych z brzegów, tych wszystkich roślin, tych mszaków torfowiskowych i to powstają takie, porastają one później brzegi jeziora. To nie jest na stałe to taki ten kożuch, on się później na tych torfowiskach tam odrywa, obsadza, ale to jest właśnie, one występują takie na zbiornikach wodnych, tworzące trzęsawiska, czyli to takie torfowisko przejściowe się nazywa.
Świetnie. Tak jest, botanicznie genialnie nam to Pani tutaj wyjaśniła i geograficznie nawet. A kiedy sięgamy do literatury, to przecież czytamy, że taki iluzoryczny właśnie brzeg może spowodować to, że po prostu tam wpadamy, zagłębiamy się, tak, i już tak zostajemy w tych moczarach. Bywa czasami też tak, że pło otacza cały zbiornik wodny, czasem pokrywając go całkowicie, czyli nie tylko brzegi, także woda tworzy pod nim taką swego rodzaju soczewkę. I też to dla nas jest taka ułuda, że tam mamy stały grunt pod nogami, a tu się okazuje, że jednak
tak,
nie.
Tak, bagna, że ludzie po prostu się zapadały. Ludzie, zwierzęta, jak niby chcą przejść, a to po prostu człowiek się zapadał pod tym.
To prawda. Dzisiaj mówimy o tym, bo coraz mniej rzeczywiście takich miejsc. Czy Pani wędrowanie gdzieś w przyrodzie też na to wskazuje, że wiele tych zbiorników wodnych, czy też jakichś takich naturalnych źródlisk, albo po prostu małych jezior leśnych, niestety, ale wysycha?
Tak, właśnie ja byłam tam w miejscowościach takich swoich jeszcze dziecięcych, gdzie się urodziłam i tam właśnie taki fajny był staw, bo to, co teraz powiadałam, to było w całkiem innym kierunku, ale też to wyschło. Mówili mi tam już starsi ludzie, że po prostu z braku wody, ale ten najbliższy staw, gdzie te żaby tak fajnie kumkały, gdzie właśnie, gdzie była jeszcze w tamtym roku, byłam w sierpniu jakoś tak, też tak po 15, jak ta pani przed chwilą mówiła, 15, 17, może wcześniej było. I nad tym stawem, panie redaktor, było ogrom dużo bocianów. Bocianów, te żamy kumkały, ale to był wtedy taki, dni były takie trochę deszczowe, taka mgła, taka rosa, nie było takich upałów. I te bociany się właśnie zbierały. Ja mówię, kurczę, dawno nie widziałam takiego ogromnego stana bocianów. I te bociany się nie bały właśnie, jak ja koło tego stawu tam niedaleko chodziłam, robiłam zdjęcia. No ale ten staw już też wysycha. Dawniej jeszcze z młodych, młodzieńczych lat w tym stawie się można było kąpać razem z tymi żabami, pijawkami. Nogi się moczyło, a teraz już niestety nie. Także bociany chyba szykowały się do odlotu.
Oczywiście,
teraz,
że tak.
Takie duże stada są zbierane. Ale już teraz nie ma takich torfowisk właśnie, bo to wszystko z braku wody, wszystko to wysycha. I to było bardzo niebezpieczne.
To prawda.
Te miejsca, ten kożuch. By właśnie tak. To była
dlatego
taka
dziadkowie czy też rodzice starsi przestrzegali zawsze tak, w czasie wakacji dzieci, tak, żeby jednak się tam nie bawić, nie wchodzić. A teraz, no cóż, okazuje się, że nawet nie potrzebujemy żadnych woderów gdzieś tam aż po pachy, tylko wystarczy nawet niemalże suchą stopą przejść po takich miejscach. Co nie znaczy, że to się nie odwróci i nie zmieni się ta sytuacja. Bo przecież leśnicy, ich doświadczenia mówią o tym, że tam, gdzie kiedyś były te wody, była wilgoć, były właśnie te bagna, to też ta woda, jak nie za 10, to za 20 lat i tak powróci.
Nawet tylko powróciła ta natura.
To prawda.
Na roślinności, te ptaki, zwierzęta wszystkie. A jeszcze też, pani redaktor, powiem taką ciekawostkę. Byłam ostatnio na działkach za ogrod, za tym skansenem naszym lubelskim. Tam są takie działki. I tam jest właśnie od strony jeszcze, jak się jedzie na Warszawę, stara trasa, na przykład niedaleko tam ten hotel Focus, ale to jeszcze dalej. Chodzimy sobie, spacerujemy tam i się dowiedziałam, że tam, pani redaktor, jest tam, właśnie jest tam taka droga do wjazdu na te działki, bo jedna droga jest zaraz tu przy skansenie, trzeba po takich garbach. Ale z tamtej drugiej strony, od tej ulicy, co się jedzie na Warszawę, szosy, mieszkają bubry. Nie, to chyba pomyliłam. Bobry.
Tak.
Mają tamę, mają tamy tam porobione, bo są takie lasy i mówię, i tam stoi woda w tych zaroślach. Mówię, kurczę, mówię, tak niedaleko, a tak blisko. No ale trzeba by je było zobaczyć, ale one po prostu, no trzeba by coś im naczaić, zobaczyć je, jak one tam gospodarują. Ale i po jednej stronie jest tam to bagno, woda w tych lasach i po drugiej stronie, a tam jest taka mała drożka, żeby na te działki wjechać. Bo
to
po
prawda.
Drugiej strony to nie ma. Tak, te lasy, także... A byłam u znajomej na działce i się właśnie dowiedziałam ciekawych rzeczy.
Są, pojawiają się coraz więcej połamane. Tych bobrów.
Tak.
No, starają się nam jakoś tak hydrologicznie pomóc nam, ludziom i być może dlatego tych bobrów jest teraz tak dużo, że one być może intuicyjnie wiedzą, gdzie i jak tę tamę i to żeremie zbudować, żeby jednak tę wodę po prostu tutaj zatrzymywać, a tam nie puszczać.
Stoi, po jednej stronie jest więcej tej wody, takich właśnie tego bagna, a po drugiej jest mniej. No i tam te drzewa połamane wszystko, no i sobie znalazły domki, no to niech tam sobie żyją w spokoju, nie widać ich, a niech tam im nikomu na razie nie przeszkadza. Chyba, że będą ulice poszerzać, drogi, no to wtedy to znów zabiorą.
Tak, no i żeby działkowcy z tych ogródków działkowych nie denerwowali, że im tam nagle, proszę bardzo, działeczkę zaleje. Trzeba być czujnym, jak zawsze, i tutaj umiar i równowaga w tym wszystkim. Bardzo dziękuję, pani Krystyno.
A ja też dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, było nam bardzo miło. Do usłyszenia. Pani Krystyna wytłumaczyła nam, czym jest pło, czym jest tak zwana spleja, a ja jeszcze chciałabym państwa zapytać o takie rośliny wodne, jednoroczne, które unoszą się na powierzchni wody. Dawniej były nazywane lemnidami, lemnidy i rzeczywiście jest ich w tym roku całkiem sporo. Więc nawet jeżeli szukamy jakiegoś lustra wody, no to nie tylko, że ta spleja, nie tylko, że to pło, ale nawet gdzieś na jakichś stawikach, jakichś zalewach, jakichś małych jeziorkach bardzo dużo unosi się tej rośliny wodnej, jednorocznej. Ona ma bardzo taką charakterystyczną nazwę. To jest jedna z takich pierwszych nazw, której uczą się dzieci także, przedszkolaki, bo związana jest po prostu ta nazwa również z budową człowieka. No my też mamy coś takiego, co również jest tą rośliną wodną, jednoroczną i unosi się na powierzchni wody. Ciekawa jestem, czy państwo wiedzą, o czym mowa, bo to jest bardzo ładne, ładnie to wygląda, choć przesłania nam właśnie całkowicie to lustro wody i nie widzimy, cóż takiego tam się tak naprawdę dzieje. Ale powróćmy do tej splei.
Grubego kożucha roślinności, który faluje wraz z nastąpieniem na niego. No i ja tak podchodziłem coraz bliżej, żeby zrobić zdjęcie jeziora. W pewnym momencie pło się zarwało. Na szczęście zatrzymałem się na ramionach i na plecaku i nie poszedłem dalej. W związku z tym nie zostałem jednym z licznych ciał torfowych, które zakonserwowane są w torfie przez następne tysiące lat. I mogę z powrotem tutaj opowiadać o moich przygodach na Krowim Bagnie.
Jak to dobrze, że jednak pan doktor Jarosław Krogulec jest razem z nami, że nie wpadł w tę spleję, że nie wpadł w to tak zwane pło. A razem z nami kolejna radiosłuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kłaniamy się pięknie. Proszę powiedzieć, cóż to takiego jest, co nam zasłania takimi tak naprawdę malutkimi listeczkami, drobniutkimi, ale tak gęsto ułożonymi obok siebie, że nie widzimy, czy jest tam jeszcze ta woda, czy nie ma. Jak ta nazwa brzmi?
Rzęsa.
Tak jest, to jest rzęsa. Rzęsa wodna, tak jeszcze my często dodajemy. Bardzo charakterystyczna rzecz. Mówimy, że w Polsce występuje rzęsa garbata, drobna, trójrowkowa, ale też pojawia się rzęsa turionowa. No to już tak bardziej naukowo. Dla nas to po prostu rzęsa. Dużo pani jej widzi gdzieś w okolicach, gdzie pani mieszka?
No teraz to nie widzę, bo nie mieszkam w okolicach, ale to jest... No, nie ma takich zbiorników wodnych, natomiast to są takie zbiorniki wodne, które nie są regulowane i tam ta rzęsa się pojawia, jak to znam z dzieciństwa.
Otóż to. Rzeczywiście, na tych terenach, gdzie niewiele człowiek robi, prawda, czyli gdzie pozostawiana jest ta natura sama sobie, jeżeli tylko z powodu suszy te zbiorniki wodne nie wysychają, no to wtedy ta rzęsa się pojawia. Czyli pamięta pani to właśnie także tak, z dzieciństwa. Tak, dzisiaj tak. Dużo takich wspomnień.
Zielona woda była po prostu.
Tak. Miała ona takie różne odcienie, ale najczęściej był to taki bardzo jasny, taka jasna zieleń, troszeczkę taki seledynik, można by było powiedzieć, prawda? Bardzo taki... Tak, delikatne, to prawda. No dobrze, to już wiemy, że wody nie za wiele w pani rejonie, tam gdzie pani mieszka i żyje. A jak z grzybami? Bo dzisiaj troszkę ten temat zahaczyliśmy.
Ja chciałam powiedzieć, że nie jestem grzybiarzem. W ogóle nie umiem patrzeć na grzyby, raczej patrzę w górę w lesie. Nie znam się na grzybach, nie chodzę na grzyby i, no i nie jestem fanką grzybów. Jedyne to, co roku muszę zjeść, to sos z kurek albo jajecznicę z kurczami.
No, zjadłam w tym roku. Naprawdę, udało się nawet kilka razy. Rzeczywiście ten smak, aromat i zapach jak najbardziej na tak.
Dla mnie to są najbardziej zapachowe i no, prawdopodobnie w grzybach niewiele jest dobrego, ale smak jest.
No, ostatnio muszę pani powiedzieć, że badania naukowe, bo wiadomo, że nauka nawet nie to, że z dnia na dzień, ale niemalże z godziny na godzinę idzie do przodu, mówi się o tym, że to nieprawda, bo przez wiele lat nas uczono, że grzyby nie mają żadnych właściwości, że nie oddziaływują na nas, że niekoniecznie nam wzbogacają organizm. A tu okazuje się, że jakieś jednak mikroelementy i wszystko to, co jest nam potrzebne, też w tych grzybach jest.
Jakieś sole mineralne.
Tak. Powiedziała pani, że jajecznica z kurkami, że sos z kurkami, a zupę kurkową też jest pani na tak?
No nie, nie.
A to szkoda. Radzę spróbować, bo jak już przy tych kurkach jesteśmy, sos jak najbardziej tak. To czy z makaronem, czy z kaszą, czy z ryżem, to wszystko też mogłabym jeść. Natomiast polecam pani zupkę. Bardzo jest taka delikatna, z doprawioną śmietaną. Jak najbardziej tak. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Było nam bardzo miło z panią porozmawiać. To jeszcze wróćmy właśnie do tej rzęsy, bo zapytałam naszego eksperta, pana doktora Jarosława Krogulca, jak to jest. Czy my dobrze, poprawnie używamy tego słowa rzęsa? Czy dobrze nazywamy właśnie te rośliny, które unoszą się tak nad tą wodą i zasłaniają ją nam tak naprawdę?
Dobrze mówimy, dlatego że takie ciepłe, żyzne, czyli tak zwane eutroficzne wody są miejscem występowania licznych gatunków roślin, rodzaju rzęsa. Rzęsa wodna, jest wiele gatunków rzęs i tutaj właśnie tą rzęsę wodną obserwujemy. Widziałem także występujące tutaj inne gatunki roślin nadwodnych, żabieniec babka wodna i kilka innych, które na obrzeżu takich terenów pod mokry występują.
No proszę, wydawałoby się, że to taka raczej nazwa potoczna, a jednak ma ona uzasadnienie także w botanice, więc dobrze mówimy o tym i nasza radiosłuchaczka też dobrze nam tę nazwę podała. Chodziło nam o rzęsę właśnie, tę rzęsę wodną. Drodzy Państwo, ale wracając do tej splei, to jednak bądźmy ostrożni, wracając do tego tak zwanego pła. Więc jeżeli nawet wędrujemy po lesie i gdzieś tam słyszeliśmy, że tutaj czasami pojawiają się jednak te bagna i te wody, to proszę być nad wyraz ostrożnym, no bo można w takim ple i w takiej splei zamienić się w mumię.
W północnej Nadrenii Westfalii właśnie jest takie muzeum. Zresztą nie tylko, w Danii również, na Jutlandii, bo tam na tych torfowiskach ginęli ludzie, no i między innymi w tej chwili te ciała służą też do badań archeologicznych, antropologicznych, także można zrobić dokładną analizę na przykład DNA tych ciał, czy wreszcie dowiedzieć się, co jadła na obiad ta osoba, która właśnie tam została zakonserwowana. Tak, to jest mumifikacja. Dlaczego? Dlatego, że po wpadnięciu pod wodę i przykryciu też tym błotem, tam zachodzą procesy beztlenowe. Ciało nie rozkłada się, mumifikuje. Tak podobnie jak torf, który tworzy się w atmosferze bardzo ubogiej w tlen, a nawet beztlenowej. Dzięki temu mamy z jednej strony mumifikację w cudzysłowie torfu, czyli właśnie proces torfotwórczy, a z drugiej strony ciała ludzi, czy też zwierząt, zachowują się w takim torfie. Gdyby poleżały następne jeszcze miliony lat, to ten torf byłby pewnie jeszcze skompaktowany w postaci węgla brunatnego, a później kamiennego, czyli jeszcze inne fragmenty można byłoby obserwować.
Bądźmy ostrożni. Drodzy Państwo, bo takie oto cuda mogą się zadzieć i w tej splei, i właśnie w tym ple. No a później, proszę bardzo, nie jeden antropolog będzie mógł nas przebadać, tak jak Państwo słyszeli, łącznie z tym, cóż takiego zjedliśmy, bo zachowanie oczywiście tutaj tego ciała w tej splei, w tym torfowisku jest nad wyraz pomocne, chociażby naukowcom, ale czy cieszy tego, kto tak właśnie zginął, nie powiedziałabym. Drodzy Państwo, a skoro już wędrujemy po tych terenach podmokłych, to okazuje się, że na tym podmokłym terenie są ciągle jeszcze takie ptaki, które lubią wodę. Ale że coraz częściej te torfowiska zarastają, to wybierają sobie one zupełnie, ale te zupełnie inne również tereny. Poszukajmy tych ptaków.
Jest średniej wielkości ptakiem drapieżnym. Gdyby porównywać, no jest wielkości gawrona, naszego gawrona, tego, czy wrony siwej. Z tym, że tu mówimy o wielkości tułowia, natomiast skrzydła, jak to u ptaków drapieżnych, są dłuższe, smukłe.
Któż to może być? To taki bardzo popielaty ptak, duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębowatych, tak jak powiedział pan dr Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak jeszcze możemy go scharakteryzować i czy kiedyś państwu zdarzyło się go zobaczyć?
Konkretnie samiec jest stalowo-szary. Ma bardzo dystyngowane ruchy, powolne ruchy skrzydeł. Poluje, unosząc się nisko nad ziemią, zaskakuje swoją ofiarę, po prostu lecąc nisko, niezauważony, w pewnym momencie chwyta właśnie między innymi gryzonie czy niektóre inne gatunki zwierząt.
Jak on się zachowuje? Zachowuje się tak, jakby patrolował łąki, lata nisko nad ziemią, takim wolnym, kołyszącym się lotem. Skrzydła trzyma uniesione w kształcie litery V. W locie ślizgowym są one lekko załamane w nadgarstku i po ujrzeniu zdobyczy nagle właśnie zlatuje na ziemię lub zaczyna pościg za nią w powietrzu. Odpoczywa na kamieniach, słupach czy na wzniesieniach, dużo rzadziej po prostu na drzewach. Prowadzi samotniczy tryb życia, ale też zdarza się, że występuje gromadnie. No z tymi gromadami to problem, bo to przecież ptak pod ochroną i ptak, którego teraz bardzo intensywnie chronimy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Bardzo chętnie zaprezentowałabym Państwu dźwięk, głos, jak się odzywa ten ptak, bo odzywa się prawie wyłącznie w pobliżu gniazda, takim wysokim jik, 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 a w obliczu zagrożenia alarmuje kek, ek, ek, kek, ale niestety nie mamy tych nagrań. A dlaczego? A dlatego, że jest go tak mało, że nawet przekopując gdzieś tam czeluście internetu i pytając znajomych ornitologów, nie udało nam się znaleźć tego efektu dźwiękowego. Ale może kiedyś jeszcze nagramy.
Leśne lato.
Został niedawno nazwany arystokratą pól.
I ta nazwa, zresztą bardzo piękna metafora, arystokrata pól, to nazwa rzeczywiście odzwierciedlająca zachowanie arystokratyczne tego ptaka. Państwo się zastanawiają, czy to krogulec, takich odpowiedzi było najwięcej, czy to sokół wędrowny. Nie, niestety nie. No to może jeszcze kilka podpowiedzi. Te dźwięki, które Państwo słyszą, to nie są dźwięki niestety akurat tego gatunku, tylko jego gatunku, no powiedzmy takiego bliźniaczego, bo to są dźwięki tak zwanego stawowego, a my pytamy o zupełnie innego, no bo też ten woli otwarte przestrzenie, takie jak łąki, bagna, ugory w dolinach rzecznych, kompleksy roślinności szuwarowej z wysokimi tużycami i torfowiska z miejscami porastającymi brzozą niską czy też wierzbą rokitą. Od lat 80. XX wieku ze względu na zanik naturalnych siedlisk coraz częściej gnieździ się po prostu ten ptak na polach uprawnych, w zbożu lub w tym wszędobylskim rzepaku. Teraz zazwyczaj buduje gniazdo w przenżycie, a czasem w życie. Kto to jest?
Jest średniej wielkości ptakiem drapieżnym. Gdyby porównywać, no jest wielkości gawrona, naszego gawrona, tego, znaczy wrony siwej. Z tym, że tu mówimy o wielkości tułowia, natomiast skrzydła, jak to u ptaków drapieżnych, są dłuższe, smukłe.
Halo, 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 Radio Lublin. Dzień dobry.
Łuśniaka łąkowego.
Wow, no i tym razem się udało. Chociaż pan Henryk zastanawiał się, czy to jest na przykład żuraw.
A, no nie, tak jeszcze miałam takiego łątka. To też jest taki ptak podobny do kaczki. I też tak właśnie pływał, łowi, łapie, ale mówię, no... Strzeliłam na to.
Tak, ja wiem, no bo tutaj z pewnością ta podpowiedź, jeśli chodzi o efekty dźwiękowe błotniaka stawowego, bo takie nagrania mamy i nimi możemy się z Państwem tutaj podzielić. Być może to było pomocne Państwu, tak. Błotniak, generalnie błotniaki to raczej takie zapomniane chyba jednak ze względu także na tę zmniejszoną ich ilość ptaki, prawda, Pani Krystyno?
Tak, bo one właśnie żyją nad takimi stawami, bagnami, trochę zaroślach. No teraz tam tego wszystkiego po prostu ubywa. No i...
Ale ja tak, ja rozumiem, dlaczego też wielu słuchaczom również kojarzą się ten arystokrata łąk i pól właśnie z żurawiem, no bo żuraw to też taki majestatyczny, arystokratyczny, ale tutaj chodzi o zupełnie inny akurat gatunek.
Żuraw jest większy trochę od
tego. Oczywiście tutaj,
tak,
jeśli chodzi tak.
One takie są mniejsze te ptaki.
Tutaj pan doktor Krogulec porównywał, że prawda, coś pomiędzy, nie wiem, naszą wroną, tak, albo...
Tak.
Krukiem, gawronem.
Jest taki szarawy.
Tak, to tak właśnie wygląda. To widzę, że pani przegląda pani tak zdjęcia owego błotniaka łąkowego.
Mam dużo o ptakach, o grzybach, mam dużo tych takich książek. No bo kiedyś, pani redaktor, to nie było tak internetu, książki człowiek kupował. I te wszystkie ptaki, zwierzęta w tych książkach i tak się przypomina coś nieraz. A nie, ja chcę się szybko sprawdzić jeszcze, czy to o to chodzi.
Bardzo nam się podoba takie Państwa podejście do tej literatury popularno-naukowej, także z zakresu przyrody. Oczywiście my również takie prezenty od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie mamy dla Państwa. Wszystkiego dobrego, tak. Pani Krystyna.
No, dziękuję.
Dziękuję, do pozdrawiam. Widzenia. Dziękuję, że Pani pomogła radiosłuchaczom rozwikłać to zadanie, bo było to trudne zadanie.
Błotniak został niedawno nazwany przez mojego kolegę zajmującego się obecnie ochroną błotniaka łąkowego arystokratą pól. Tak, dlatego, że błotniaki wraz z osuszeniem torfowisk przeniosły się na pola i gniazdują na rozległych polach uprawnych, głównie w zbożach, ale także w rzepaku. Tak więc w dalszym ciągu możemy spotkać gniazdujące błotniaki na przykład na torfowiskach chełmskich. Być może są jeszcze pojedyncze na bagnie Bubnów, ale najwięcej możemy spotkać na przykład na polach pod Holeszowem, gdzie nawet do kilkunastu par obserwowałem parę lat temu. Tak więc one tam zdążą wychować młode jeszcze przed żniwami, także nie zostaną skoszone. Zresztą bardzo często właśnie w ramach ochrony błotniaka łąkowego ornitolodzy wyszukują gniazda, kontaktują się z rolnikami i uzgadniają, żeby ten fragmencik wokół gniazda nie kosić. Rolnicy zwykle chętnie na to przystają, w ten sposób chronią ten gatunek, który zresztą jest bardzo ważny, dlatego że poluje na gryzonie w ekosystemach polnych, tak więc jest ważnym też elementem biologicznej walki ze szkodnikami pól.
Czyli proszę bardzo, bardzo pożyteczny, więc nie dziwnego, że także rolnicy dbają o to, żeby jednak nie skosić, tak jak powiedział dr Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, owych gniazd z tym błotniakiem łąkowym, czy stawowym też, no bo rzeczywiście ta rodzina błotniaków jest tutaj pomocna również ludziom. Pan Piotr napisał, że bardzo chętnie zarejestruje właśnie ten głos i nagra na potrzeby audycji Leśne Wędrowanie głos błotniaka łąkowego, tylko, zaznacza pan Piotr, że trzeba by było na cały dzień włączyć sprzęt do nagrywania, bo ostatnio na przykład prawdziwy kruk przelatywał, a pan Piotr nie zdążył przygotować sprzętu, czyli jednak trzeba tutaj także taką dźwiękową zasadzkę zrobić, troszeczkę tak jak robią ją na przykład artyści, fotograficy przyrody. A my, drodzy państwo, drogie panie, drodzy panowie, w bagno idziemy.
Prowadzę w tej chwili do miejsca, gdzie zbudowaliśmy zastawki na rowach melioracyjnych. Te zastawki mają zatrzymywać wodę w trakcie wiosennych opadów i przez długi czas nawadniać torfowisko. Niestety w ostatnich tygodniach jest bardzo sucho i obawiam się, że nawet pomimo naszych zastawek tam wody może nie być. Chociaż na tych rowach również żyją bobry i one postawiły jeszcze więcej swoich zastawek i w efekcie na części krowiego bagna torfowisko jest w dalszym ciągu nawodnione. Tutaj jeszcze do lat 60. ubiegłego wieku, szczególnie na obrzeżach, wypasano duże ilości krów, pasiono krowy. Torfowisko było również wykaszane ręcznie kosami, a zimą siano zwożone właśnie dla krów w okolicy, w Urszulinie, Wincencinie, Heleninie i innych miejscowościach w tutejszym rejonie. Działalność człowieka tam, gdzie występował, zawsze krzyżowała się z przyrodą, z tym, że do lat 70. ubiegłego wieku ta gospodarka była bardzo ekstensywna. Tutaj warunki naturalne nie umożliwiały jakiegoś intensywnego gospodarowania i w związku z tym człowiek bardzo słabo ingerował w tą przyrodę. Był w pewnym sensie w równowadze z przyrodą i w efekcie torfowisko miało niesamowite znaczenie dla przyrody tego terenu. Tutaj w latach 50. i 60. naukowcy Lubelskiego Ośrodka Akademickiego, szczególnie pan profesor Dominik Fijałkowski, starał się już wtedy utworzyć tereny chronione, postulował tworzenie Parku Narodowego. to wówczas jeszcze się nie udało. Dopiero w latach 90. powstał Polewski Park Narodowy.
A my te wyjątkowe leśne tereny, także tereny parków narodowych, odwiedzamy w audycji Leśne Wędrowanie i razem z Państwem troszeczkę uczymy się. I to dosłownie namacalnie, wraz także z leśnikami i naukowcami tej przyrody na wyciągnięcie ręki. Ciekawa jestem, czy kiedy już spotkamy się we wrześniu. Tak, tak, bo za tydzień to już będzie wrzesień. Czy będzie to także wrzesień w lesie? Czy będzie to także wrzesień gdzieś tam na bagnach? Pożyjemy, zobaczymy i czy grzyby będą. 801-50-10-22, także 81-743-7383, a także lasmałparadio.lublin.pl. Wiem, że Państwo jeszcze chcą ze mną dzisiaj porozmawiać, więc proszę zapamiętać sobie te numery telefonów i na dziś, i na za tydzień, a także kontakt mailowy. Będziemy nieustannie po lesie wędrować i oczywiście wszystkie te opowieści nasze leśne przekazywać sobie nawzajem. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję za dziś. Krzysztof Mysiak, który ten program zrealizował, też się Państwu kłania. Do usłyszenia.
Leśne lato. Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.